Grzegorz Linkowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Grzegorz Linkowski, reżyser. Przedpołudnie z Grzegorzem Linkowskim w nie tylko rozrywkowej niedzieli i radiowej. Mówić będziemy o twoim najnowszym filmu, który w ostatniej fazie produkcyjnej... O matko, nie wiem, czy ja dobrze użyłam tych bardzo fachowych określeń.
Tak, dobrze? Oczywiście. Dobrze. Postprodukcja, montaż.
Postprodukcja, montaż. O tym przede wszystkim, ale też już nie mogę się doczekać, kiedy w czasie naszej rozmowy dojdziemy do filmu, który jeszcze w fazie projektów, pierwszych rozmów, pierwszych rejestracji. Fascynujący temat. O tym potem. Dla porządku zacznijmy jednak, Grzegorzu, od tego, że obudziłeś się, wyłączyłeś budzik, czy z własnej nieprzymuszonej woli? Czy wypiłeś kawę, czy herbatę? Czy spacer był do radia, czy przyjechałeś się samochodem? No jak zacząć?
Pierwszy spacer był z pieskiem, bo pies przychodził do mnie kilkakrotnie do łóżka i łapał mnie, zaczepiał, żebym już to szybko zrobił z nim, a dziwnie się zdziwił się, że to nie godzina szósta, kiedy trzeba iść, szósta, siódma, kiedy zazwyczaj między szóstą a siódmą, kiedy z nim wychodzę, tylko jakaś późniejsza godzina, koło godziny ósmej. Za długo spałeś, pies, do mnie. No więc pierwszy spacer to był z pieskiem. Przepiękna pogoda, słoneczko. Lekko już niestety duszone przez ten pogodowy język śnieżny, który idzie ze wschodu, o czym meteorolodzy prawią już od dwóch dni, ale ten poranek piękny i czysty, bo jakoś tak bezsmogowy dzisiaj. No tak, i to był spacer z pieskiem.
Wiesz, pytam cię o to także, bo ciekawa jestem twoich twórczych rytuałów. Czy też są tak jak na przykład te codzienne, że rano pies, spacer, pewne obowiązki. Powiedz mi proszę, jakim ty jesteś twórcą? Czy to jest tak, że na przykład masz określony czas, kiedy funkcjonujesz jako reżyser, określony czas, kiedy uważasz, że dobrze jest, dobrze twój umysł i twoja ręka pracuje nad tym czy nad innym? Czy to jest związane z pewną twoją strukturą, twoimi zwyczajami, czy też bardzo uzależnione od tego, od zupełnie innych czynników?
U mnie to jest tak, że... Bo niektórzy mówią, że bywają poetami, bywają pisarzami, bywają reżyserami. Niestety u mnie to jest tak, że ciągle w głowie układa się obraz, jakieś sceny, jakieś rozmowy, jakieś plany. Ciągle powstają jakieś projekty, które dotyczą tego, co za chwilę będę kręcił, albo tego, co... było poprzednio i jeszcze widzę, zauważyłem, że można było coś jeszcze zrobić. Niestety głowa jest takim komputerem u mnie, który cały czas składa różne rzeczy. Wiem na przykład po powrocie wczoraj z kilku dni montażu, że odkryłem kolejny pokład zupełnie czegoś nowego w człowieku, który jest jednym z głównych bohaterów, no głównym bohaterem właściwie, czego w ogóle do tej pory nie odkryłem.
Zaraz, czyli zdjęcia już zostały zrealizowane, pomysł na film już był i teraz w tej ostatniej fazie montażu nagle w tym materiale widzisz coś zupełnie innego, tak?
Tak.
Czyli
tak.
Będzie to jeszcze inny film niż sobie zaplanowałeś.
Tak, bo film jest... Mówią też montażyści i naśmiewają się z reżyserów i mówią, dobra, ty sobie to wszystko zaplanowałeś, nakręciłeś zdjęcia, ale film powstaje w montażu, bo ja ci pokażę, w jaki sposób on mówi, w jaki sposób on zawiesza głos, a gdzie u niego miał być silny, mocny człowiek, który nie bał się zebrać ze sobą innych ludzi, usiąść w mały samolot, przez całą Polskę przejechał, później przeskoczył przez mur berliński i wylądował. Okazuje się, że gdzie są tam emocje? Jak to się stało? Gdzie one są? I oglądając wczoraj zdjęcia, bo zrobiliśmy wiele sekwencji do tego stopnia, że on, jak zaczynaliśmy kolejną opowieść jeszcze raz o tym samym, to on śmiał się i patrzył na mnie, mówi, co Lechu, opowiedz jeszcze raz. A on mówi, w 1983 roku i śmiech na planie. Ale gdy pojechał na Tempelhof, gdy wyszliśmy na płytę, nagle... Ja patrzę, on coś w tych oczach jest zupełnie innego. Jest zupełnie innym człowiekiem. Nagle widzę te wszystkie kalkulacje wtedy, obliczanie na czym polegało? Tam nie było mapy. Polska się kończyła na Odrze i Nysie. To jest czas komuny. I nagle, jak ja mam lecieć? Lecę na czas i na kompas. Tylko. I na jakiś azymut, który gdzieś tam znalazł w jakichś książkach takich starych, gdzie było miasto Berlin i sobie określił długość i szerokość geograficzną i postawił na takiej mapie, gdzie było część jeszcze biała za granicą i tam sobie szpileczkę wbił i tak na to leciał. Ale na czym polegało to? Cały czas kalkulacja, że lecę z taką prędkością, widzę tam takie drzewo na prawo, więc będę tam za tyle, muszę zwolnić albo muszę przyspieszyć. Nad nim lata iskra, która chce go zestrzelić. Obok, wlatując już na strefę NRD, wlatuje na poligon rosyjski. Ja to zobaczyłem w jego oczach na lotnisku. I to przedwczoraj. Jeszcze raz zerknąłem, zacząłem na to inaczej patrzeć. Nie od strony narracji, którą teraz składam. Bo to, do tej narracji się inni dołączają i będą mówili o tym. Ten to dorzuci. Mamy bohatera, który był miał wtedy 4 lata, ile tym samolotem leciał.
Właśnie. Cofnijmy się. Cofnijmy się do pomysłu na film. Mówimy o filmie Tajemnicza ucieczka na Tempelhof. Filmu, który wkrótce będzie mieć premierę, bo Grzegorz Linkowski kończy montaż. Grzegorz Linkowski, reżyser tego filmu, nasz dzisiejszy gość, ale także współautor scenariusza tego filmu.
Tak, bo to Krzysio przyniósł Załuski, dziennikarz lubelski, któregoś dnia do mnie zajrzał do pracy i mówi: słuchaj, no a nie chciałbyś takiego filmu zrobić? Ja trochę materiałów na ten temat zebrałem. A ja mówię, ja znam przecież tego człowieka. Nie wyobrażałem sobie, że ja, znając tego człowieka, wiedząc o tym, że on uciekł, że tam jest tyle ciekawych rzeczy w tym wszystkim.
Czyli
cała niesamowita taka materia przygotowania tego na zasadzie mechanizmu budzika, w którym to wszystko musiało zaiskrzyć. Bo co to znaczy uruchomić samolot, gdy są różnego rodzaju procedury? Co to znaczy mieć paliwo na to? Co to znaczy odlecieć ze Świdnika w Lublinie, pod Lublinem zawieść szybowiec do Leszna i później nie wrócić do Lublina, tylko wystartować, znowu wylądować na jakimś polu i zabrać ze sobą 2 ludzi, którzy w nocy przyjechali pociągiem. Mało tego, to już było drugi raz, bo oni wcześniej 2 tygodnie mieli wystartować, ale przyszedł, nie było rozkazu na lotnisku w Świdniku, że nie ma lotu.
Bo rzecz ta zaczyna się w Świdniku. Jest 24 dzień października roku 1980.
Na 2 dni przed obroną pracy magisterskiej 3. naszego bohatera.
Co się dzieje?
Co się dzieje? Kończy się sezon szybowcowy w Lublinie. Szefowie postanawiają odwieźć szybowiec, który był do szkolenia. W Lublinie mnóstwo młodych ludzi się bawi w szybownictwo i trzeba go odwieźć z powrotem do Leszna. Leszno lotnisko i tamtejszy aeroklub jest właścicielem tego. No i nasz bohater tak przygotowuje się do tego lotu, że trochę tak w ciemno zaprasza swoich kolegów. Niektórych podpytuje, czy nie chcieliby z nim. A to, co to znaczy z nim? No, bo to nie tylko tu, ale może gdzieś dalej i tak dalej. To wszystko jest takie, nie chcę opowiadać, bo to jest bardzo tajemnicze. Jest człowiekiem tak oszczędnym, prawie nie uśmiechającym się, który wszyscy koledzy, którzy z nim studiowali i mieszkali w akademiku, prawie go nie znali. Czasami siadał z gitarą, coś tam grał. Był takim człowiekiem bardzo wyciszonym i w sobie schowanym, a w międzyczasie z uporem maniaka chodzącym na język angielski gdzieś tam po różnych kursach. No to 83 rok, to trudno było wtedy znaleźć jakieś lektoraty takie niezależne i on na to chodził. Uczył się tego angielskiego, co zresztą później okaże się w filmie, że całkowicie nie tak poszło, bo nie rozumiał tego, co mu wieża na Tempelhof do niego mówiła i zapalili mu światło na jednym pasie, a on powiedział, jak zapalili światło, to pewnie jakiś duży samolot będzie lądował, więc on wylądował na trawie. I to jest Tu jest naprawdę wiele, startuje 24 z kolegą, który jest w szybowcu, lądują w Lesznie, zostawiają szybowiec, ten kolega siada razem z nim i 50 kilometrów dalej po wystartowaniu, niby do Lublina, niby do Świdnika, lądują w polu, gdzie zabierają dwie osoby, trzy właściwie, dwóch mężczyzn, przy czym jeden z nich ma ze sobą 4-letniego syna. No trochę horror, bo mama tego dziecka nie wie nic na temat tego, że to dziecko jest zabrane i wywożone. Jeszcze nie wie gdzie znikło. No, informacja w domu w Świdniku jest taka, że pojechali do rodziny, do ciotki. No i w tym momencie, gdy startują już w 4-5 osób, od początku kurs jest na Berlin, lecą bardzo nisko nad drzewami, w momencie, gdy widzą samolot agro, który gdzieś tam opyla tuż przed granicą tereny zielone, uciekają nad Odrę i lecą samym praktycznie parę metrów nad taflą wody. Później się okazuje, że nagle gdzieś za zakrętu wyskakuje most. W ostatniej chwili przeskakują górą ten most. Bohater mówi, że się zastanawia, czy dołem nie przelecieć. To jest samolot mały, jak 12A, dla 4 osób. No i lecą. W końcu jest tuż przed samą granicą. Któryś z kolegów mówi, zobacz, jest iskra. Samolot patrolowy, odrzutowiec wojskowy, który miał patrolować granicę. No oni znowu muszą uciekać nad jakiś masyw drzew. Po tym wpadają w końcu na stronę NRD i kończy się masyw drzew. Jest potężna polana, tam stoją czołgi, Rosjanie, jakaś baza radziecka, taka tuż przed Berlinem. Później kalkulacje związane z tym, które to jest to lotnisko, bo słyszeli, że Rosjanie robią psikusa i potrafią na lotnisku Tegel napisać napis Tempelhof, po to, żeby zmylić ludzi. No, z narażeniem życia, bo mogli być zestrzeleni w każdej chwili. Mogło im zabraknąć paliwa. Mógł się im zepsuć samolot. Samolot, który no, już miał swoje lata, 25 lat co najmniej miał. No, ale on lata do tej pory, bo myśmy tym samolotem kręcili ten film. Także to są niesamowite samoloty. No więc jest fascynująca opowieść i wrócę do tego momentu. Niby wszystko jest przygotowane, wszyscy nam opowiadają, natomiast gdy ja widzę Leszka na Tempelhof, który opowiada to, wieje nam wiatr, jest groza, potężna przestrzeń, pas 2,5 kilometra, z dwóch stron jeszcze dołożona jest trawa, czyli w sumie 4 kilometry, potężny pas. Z prawej strony wieża słynna, Tempelhof, budynek i jakaś taka jeszcze obok jakieś zabudowania. Ja patrzę, a w jego oczach jest zupełnie coś innego. Zaczyna się budzić jakaś groza, co on zrobił. Że to było szaleństwo, że jak on w ogóle mógł tych ludzi. To jest zupełnie, nagle ten cały triumfalizm, który tak, ja to zrobiłem, przeskoczyłem, nagle to zmienia się. I to, tak, takie rzeczy odkrywamy właśnie widząc, przyglądając się poszczególnym sekwencjom tego swojego materiału i filmu.
Grzegorzu, powiedz mi proszę, o czym to jest opowieść? Bo w tej warstwie takiej narracyjnej, warstwie anegdoty, jest to no, bardzo niezwykle intensywna historia, ale przecież chciałeś zrobić film nie tylko po to, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło. Dlatego pytam cię, o czym to jest tak naprawdę opowieść? Kim jest dla ciebie bohater? Czego się dowiadujesz? Jak zmienia się, w którą stronę zmienia się też to, ten twój pomysł?
Dla mnie to jest film o przekraczaniu granic. O przekraczaniu granic, nie tylko tych właśnie...
Przekroczyć mury to była kiedyś twoja debata.
Tak, była taka debata razem z Tomaszem Dostatnim, ale przekraczanie granic również w myśleniu i naszym patrzeniu w stosunku do innych ludzi. Patrząc na motyw jego ucieczki, można by w pierwszej chwili pomyśleć, uciekają z czasów od komunizmu, od PRL-u, lecą tam. Ależ nie. on leci do wolności, która daje mu możliwość latania jeszcze w inny sposób. On chce latać. Mało tego, tam są jeszcze inne. Nie chcę opowiadać całego filmu, bo przekraczanie granic, to jest też przekraczanie granic, które są we mnie, które są też w ludziach, a przecież tam kilka tych granic będzie. Jest mama w filmie małego Jacka Draczewskiego, który został wtedy wywieziony za granicę. Jest sam Jacek Draczewski. Ileż tam granic zostało przekroczonych, moralnych, niedopuszczalnych. A to też jest w filmie. Ci ludzie są elementem tego przekraczania, tego wszystkiego, co się tam wtedy wydarzyło. Ile jest przekraczania granic również dla tych, którzy mówili później o tym, jak służby SB tych ludzi przesłuchiwali, którzy zostali, prawda? Też jest przekraczanie granic. Niektórzy powiedzieli, niektórzy nie powiedzieli. Jak gdyby taka sytuacja, to staje się powoli taki film psychologiczny z tego. To ciekawe, no bo można by powiedzieć, ta cała historia, która jest spisana w treatmencie, czy w dużym scenariuszu, może być taką historią ciekawą, psychologiczną. Bo jak ktoś chce powiedzieć wprost, tak, uciekali, 16 ucieczek było z Polski, bo mieli dosyć PRL-u, szarego, nic nie można było kupić, nie można się było normalnie żyć, nie można było mieć normalnych mieszkań i tak dalej, uciążliwość. No ale też ludzie mieli jakieś wewnętrzne nastroje, wewnętrzne nostalgie za czymś. I tu w tym filmie to się pojawia. On czasami mówi, no chciałem sobie poprawić życie, a później mówi zupełnie coś innego. Chciałem być wolny, chciałem latać. Ja chciałem latać. I on lata w tej chwili. Na małym lotnisku Old Bridge, New Jersey, stoi jego samolot. Bardzo prosty, taki prawie konstrukcja przykryta jakimiś laminatami. Taki, że jak siada, to czuje cały pęd powietrza na sobie, gdzie może być całkowicie wolny, gdzie może być zapomnieć o wszystkich swoich problemach. Jego marzenia, które się wcale jeszcze nie skończyły, bo on w przyszłym roku odchodzi na emeryturę w Stanach Zjednoczonych i chce wyjechać, kupić sobie kampera i wziąć ze sobą ten samolot i lat i jeździć po całych Stanach i w różnych miejscach, znajdować siebie i to miejsce w przestworzach. To w ogóle jest tak niesamowity człowiek, że warto by było jeszcze nakręcić następną część. No to jest takie odkrywanie filmu.
Tajemnicza
postaci.
Dziecka tajemnicza. Mhm. Powiedz mi proszę, kiedy możemy się spodziewać, że film zostanie skończony?
Ja myślę, że no, będziemy chcieli pokazać jeszcze jakiś taki zrobić, może zamknięty pokaz, może jeszcze w tym roku.
W Lublinie też?
Tak, myślę, że może w Lublinie. To wszystko zależy od naszego głównego emitenta, od Telewizji Polskiej. Jeżeli nie, no to na pewno pokażemy w pierwszym półroczu przyszłego roku w Lublinie. No i też jest tak, spodziewana jest też taka data emisji, że w okolicach półrocza by się pojawił ten film w programie pierwszym Telewizji Polskiej.
Niezwykły człowiek powiedziałeś. Niezwykły człowiek też będzie bohaterem twojego kolejnego filmu.
Chciałbym bardzo.
No ja też bym bardzo chciała, bo to jest taka postać, którą przywołać trzeba, o której pamiętać byłoby dobrze, o której specjalnie dużo nie wiemy. Więc odkrycie jej ze wszechmiar będzie ważne. Powiedz proszę tym razem ten temat, jak się pojawił. Kim jest bohater?
Bohaterem jest człowiek już nieżyjący, ale zupełnie nieznany, którego postać odkrywa i przedmiotem pracy naukowej jest właśnie ten człowiek pani Agnieszki Chwiałkowskiej, która pisze doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z historii sztuki. O wybitnym polskim fotografie, rzeźbiarzu, który w fali słynnych wyjazdów przełom 20. na 30. lata przed XX wieku przed II wojną światową, artystów młodych, którzy z dawnej Rzeczypospolitej wyjeżdżali do Paryża po to, żeby uczyć się, kształcić, żeby móc wystawiać w tym czasie École de Paris, szkoły paryskiej. Pan nazywa się Michał Smajewski, urodził się na obecnej Białorusi, w Słonimie, niedaleko Nowogródka, w rodzinie polskich Żydów. Nauczyciele, on był od początku artystą i wybrał drogę uczenia się u wybitnego rzeźbiarza, już wtedy mieszkającego we Francji, Józefa Zadkina, pochodzenia rosyjskiego, który tworzył te nowe takie rzeźby modernistyczne z pawanych elementów. Metalowe, duże figury, postacie, nie przypominające hiperrealnie w ogóle jakichkolwiek kształtów, nazwijmy to, humanoidalnych, ludzkich. Raczej to wszystko było bardzo abstrakcyjne. On się u niego uczył, ale jednocześnie w którymś momencie poznał Pabla Picasso, z którym się bardzo zaprzyjaźnił, jeszcze przed wojną. I powoli Picasso wprowadzał go na różnego rodzaju, nazwijmy to, salony, ale salony pracowni artystycznych. Bo on zaczynał od chodzenia po różnego rodzaju miejscach wybitnych artystów. Jeana Cocteau, który zresztą spowodował później w okresie powojennym zmianę jego imienia i nazwiska. Ja na to trafiłem przy okazji wystawy zaprosiła mnie do współpracy Katarzyna Mieczkowska, szefowa Muzeum na Zamku, gdzie była niesamowita wystawa Picassa i na tej wystawie znalazły się portrety i fotografie Michela Sima, Michała Smajewskiego, przedstawiające Picassa. Przyjechał również na otwarcie tej wystawy jego syn, Pierre Sima, z którym nakręciłem pierwszą taką notację do filmu i który się zgodził na to, żebym ja w przyszłości mógł zająć się przybliżeniem tej postaci Polakom. Bo postać jest znana dla historyków sztuki w Europie, na świecie bardzo, właściwie tam, gdzie są portrety wybitnych artystów, rzeźbiarzy, malarzy francuskich z tamtego czasu, to pojawiają się właśnie autorstwa Michała Smajewskiego, zwanego Michel Sima. I zacząłem się jak gdyby coraz więcej dowiadywać. Agnieszka Chwiałkowska była już w domu u państwa Sima. Widziała wiele wspaniałych pozostałości po tej pracy artystycznej ojca Piotra. I tam jest materiał niezwykły do odkrycia. Też jest niezwykłą rzeczą to, że ona pisze doktorat i sporo na ten temat wie, że jest to też refleksja historyczno-sztuczna na temat tego człowieka. Ale tam się zaczynają pojawiać historie, które mnie bardzo frapują, bo Piotr opowiadał również o całej takiej linii życia dotyczącej pochodzenia żydowskiego. Michała Smajewskiego, który trafia z Francji do Oświęcimia, który przeżył cały Oświęcim w ogóle. Niezwykle ciekawa historia z takimi zakrętami i zaraz po wojnie, próbując się po tym otrząsnąć, po tym wielkiej traumie, po tym czymś, co było dla całej Europy i dla wszystkich chyba bardzo wstrząsające po Holokauście, jedzie na Lazurowe Wybrzeże, w małym miasteczku Antibes. Próbuje odpocząć. To jest lato 1946 roku. I spotyka tam Picasso. Picasso, który też tam odpoczywa, jest ze swoją czwartą żoną, rozpoznaje go oczywiście i mówi, że szuka jakichś miejsc do tego, żeby mógł pracować. On mówi, to ja ci pomogę. Tutaj znam osoby, które się zajmują zamkiem rodziny Grimaldich i w tym miejscu właśnie Michel Sima załatwia dla Picassa 60 metrów pracowni z widokiem na morze, na lazurowe wybrzeże, które bardzo ma wpływ na to, co tam wtedy powstaje. Powstaje słynny orszak Bachusa, powstają niezwykłe portrety, powstaje sówka, ale...
Ceramiki on też mu, dużo.
Tak. Mhm. On mu... Ceramika. Obok jest Madura.
Właśnie dlatego.
Takie miejsce, gdzie 20 kilometrów od wybrzeża, gdzie jest pracownia ceramiczna, do której też obydwaj jeżdżą i gdzie powstają te wszystkie dziwne i talerze, ale też i te takie rzeźby ceramiczne Picassa. Tu w Lublinie mogliśmy kilka tych ceramik oglądać i Picasso zgodził się, bo Sima mówi, no to czy ty byś się nie zgodził na to, ja ci to wszystko załatwiłem, a czy ty nie się zgodził, żebym ja mógł fotografować ciebie przy pracy? On mówi, jak najbardziej. Mało tego, dopuszcza go do tego, że tam pracuje razem z nim jego żona. Oni są razem w tej pracowni. I takie są te zdjęcia. Niezwykłe zdjęcia przedstawiające moment zaraz po II wojnie światowej. Takiego oddechu z jednej strony, z drugiej strony zmagania się z nowymi pomysłami. Słynny portret Picassa z sówką, który później poszedł na cały świat, zrobił właśnie Michał Smajewski. I od tego się zaczyna właściwie kariera taka fotograficzna, taka wielka Michała Smajewskiego. Jean Cocteau, do którego często zaglądał Picasso właśnie z Michałem Smajewskim, powiedział, Pierre, to ty jesteś taki, Michel, to ty jesteś taki nasz przyjaciel. To Smajewski, może ty powinieneś, jako że jesteś przyjacielem, to powinieneś przez anagram. A Miss Sima, więc ty jesteś przyjaciel, więc będziesz Sima. No i został Michel Sima od tego momentu. Robił fotografie, dużo tych fotografii powstało. Jeszcze jest też taki okres, bo przecież on był rzeźbiarzem Muzatkina, robił przepiękne z pawanem też rzeźby, ale później po okresie Oświęcimia jego rzeźby przechodzą właśnie w jakąś taką humanoidalną właśnie formę, przypominające drewniane kości, takie podziurawione, wstrząsające. To jest, bo widziałem te zdjęcia, pokazywała mi pani Agnieszka Chwiałkowska z jakichś dokumentacji swoich. To jest fascynująca postać. Myślę, że na początku przyszłego roku zamknę pracę nad scenariuszem do tego filmu. Pojadę na dokumentację we Francji. Może uda mi się to zrobić w przyszłym roku. Jeszcze kolejną dokrętki. Myślę o tym Słonimie i też poszukać śladów jego. To jest obecna Białoruś na wschodzie. Śladów w Oświęcimiu nie ma. Mimo, że on przeżył cały Oświęcim. Ale może są ślady w pamięci ludzi, którzy go tam... To jest niezwykła rzecz, którą się dowiedziałem. On w czasach tego strasznego obozu był człowiekiem, który wykonywał ze stali biżuterię i dawał to różnym więźniom. Był człowiekiem, który był bardzo blisko ludzi. No, udało mu się przeżyć jako spawacz, jako ten, który był potrzebny obozowi do tego, żeby różne rzeczy, które tam były, łącznie z ogrodzeniem, ciągle naprawiać. No, ciekawa bardzo... wstrząsająca też historia człowieka, który żyje do lat 80. Umiera w połowie lat 80.
Dwa filmy, dwóch bohaterów. Przypomnijmy sobie też poprzednich twoich bohaterów. To się najczęściej zdarza tak, że pomysł, że ten bohater przychodzi do ciebie z kimś. Ktoś ci o nim wspomina, ktoś ci proponuje, trafiają do ciebie albo jakieś opowieści, albo jakieś dokumenty, ale kręgi, z których postaci te do ciebie przychodzą, są niezwykle różne. Moje pytanie na koniec jest takie, Grzegorzu, powiedz proszę, co jest tym, co sprawia, że się zatrzymujesz przy jakiejś postaci? Bo przecież nie tylko niezwykły życiorys, prawda? Za każdym razem jest to oczywiście z tym związane. Za każdym razem jest to jakaś historia do opowiedzenia. Mhm. Ale co łączy tych wszystkich bohaterów?
Bardzo taka złożona tożsamość. Nie tylko tożsamość narodowa, ale też tożsamość psychologiczna, gdzie to są życiorysy ludzi, którzy łamią obraz stereotypowy o człowieku. To mnie zawsze interesuje, bo czasami przykleja się łatki i widzi się ludzi i bardzo mocno się kategoryzuje i się w pewien model widzenia, szczególnie historia ma to do siebie, że ci, którzy się próbują tą historią zająć, próbują stworzyć pewne ramy dla niej. Mhm. Ja wyjmuję tych ludzi z historii, próbuję odkrywać i mówić, że to nieprawda, że ten Leszek Piłat to jest opozycjonista i wielki człowiek, który uciekł, bo mu się PRL nie podobał. Nie, nie z innego powodu on uciekł, prawda? Gdyby to są... Dokument ma to w sobie, że pokazuje człowieka, że odrzuca wszelkie szablony, że nie wrzuca w jakiś taki modny trend opowiadania historii.
A jak opisać człowieka? Jak opisać człowieka? Przez innych ludzi? Przez przedmioty? Przez sytuacje?
To jak już mówiłem na spotkaniach tutaj z tobą, że ja szukam języka, który wynika z mowy tego bohatera. Ale to może być też i milczenie tą mową tego bohatera. To może być jego konstrukcja psychiczna. Szukam taką... Każdy człowiek mówi o pewnych rzeczach w pewien sposób, albo postępuje wbrew pewnym schematom, albo udaje, że jest w danym schemacie. Jak gdyby szukam w tym wszystkim, każdy człowiek musi mieć, dla mnie musi mieć odkryty język. I film, który powstaje, jest robiony według tego języka.
On cię prowadzi.
I on mnie prowadzi. Ja w pewnym momencie zaczynam stosować w swoim filmie ten sam język. Film staje się takim właśnie, ja jako reżyser, staje się częścią tego człowieka. Tak samo jak próbuję cały czas zrozumieć, jak można żyć w obozie koncentracyjnym, w takich ze śmiercią na co dzień i być jubilerem cudownych, pięknych przedmiotów ze stali.
Może dlatego można żyć, że się jest jubilerem pięknych przedmiotów.
Pewnie tak.
Grzegorzu, bardzo ci dziękuję. Zaraz w okolicach premiery pierwszego z filmów, o których opowiadałeś, chciałabym się znowu z tobą spotkać. Może już będziemy po oglądaniu. Znowu sobie porozmawiamy.
Jasne. Dzięki bardzo.
Bardzo ci dziękuję. Pewnie jest czekać.
Ja bardzo dziękuję.
Cię spacer z psem za chwilę. Kolejny.
Jest to jakiś rytm,
prawda?
No jest to rytm, oczywiście. Ja myślę, że dopiero teraz to jest taki okres, kiedy pieski lubią pospać. Teraz, że on gdzieś tak we wczesnych godzinach popołudniowych znowu się upomni o spacer.
Życzę ci dobrego, zimowego już prawie dnia i do zobaczenia.
Grzegorz Szynkowski. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.